Och, jak nagle ta piosenka się przerwała. Może powinna nieco bardziej płynnie się przerywać. Ekipa Poranka Wnet w składzie Jaśmina Nowak, Luiza Komorowska, Paweł Chodyna i Antoni Opaliński chciała zadedykować tą piosenkę śpiewaną przez Irenę Santor. Oczywiście pani Grażynie Nowakowskiej. Gdyby nie pani Grażyna Nowakowska, to my byśmy pewnie w Gorzowie Wielkopolskim nie mieli gdzie mieszkać i nie mieli co jeść. A tak, mieliśmy i jedno, i drugie. Bardzo serdecznie dziękujemy, a my wracamy do wielkiej międzynarodowej polityki. Łączymy się ze Strasburgiem. W Strasburgu jest pani Dominika Cosic, korespondentka polskich mediów Telewizji Polskiej w Unii Europejskiej. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Już dzisiaj o tym mówiliśmy, ale jeszcze można by do tego nawiązać w Poranku Wnet. Przemówienie, czy też mowa, jak powiedział pan Ryszard Czarnecki, premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim. Jak pani ją ocenia i jakie są jej efekty, jak została przyjęta?
To było bardzo ciekawe wystąpienie i wpisuje się w cały cykl wcześniejszych debat, które miało miejsce w Parlamencie Europejskim, bo przypomnijmy, że to nie jest tak, że po prostu premier sobie przyjechał, powiedział przy okazji sesji plenarnej kilka słów, tylko on został zaproszony jako jeden z liderów krajów Unii Europejskiej do wygłoszenia przemówienia na temat tego, jak on widzi rozwój Unii Europejskiej, przyszłość Unii. Wcześniej takie wystąpienie mieli m.in. premierzy Belgii, Holandii, Luksemburga, prezydent Francji Emmanuel Macron. I zawsze był to ważny głos w dyskusji, tym bardziej, że mamy za rok wybory do Parlamentu Europejskiego. Zatem ten temat rozwoju Unii Europejskiej, kierunków, jakim powinniśmy podążać, jest szczególnie ważny. To wystąpienie premiera Morawieckiego było rzeczywiście ciekawe. On miał kilka swoich pomysłów autorskich. I takie właściwie zasadnicze elementy tego wystąpienia, już nie chcę państwu w to referować, przemówienia pana premiera, bo pewnie państwo słuchaliście, oglądaliście na bieżąco. Ale moim zdaniem to najważniejsze jest to, że tak, po pierwsze położył nacisk na to jednak, by Europa, Unia Europejska szła w stronę Europy ojczyzn, a nie jednej wielkiej federacji europejskiej, jak tego chcieliby liberałowie, na przykład Lieberhofstadt, czy też socjaliści. To jest tak, że w kontrze do tego, co wcześniej mówił prezydent Francji Emmanuel Macron, który mówił, że chciałby suwerenności Unii Europejskiej, cokolwiek to znaczy, tak naprawdę chciałby Federacji Europejskiej, czyli zacieśnienia więzi wewnętrznych w ramach Unii Europejskiej, jednocześnie osłabienia roli krajów członkowskich. Tu premier Morawiecki miał zupełnie inny pomysł na to. Druga kwestia to wzmocnienie bezpieczeństwa Unii Europejskiej obywateli i to w kilku wymiarach, w tym wymiarze zewnętrznym, dosłownym, czyli granice zewnętrzne Unii Europejskiej. To, co mówi Polska Grupa Wyszehradzka cała od początku, że powinniśmy chronić własne granice zewnętrzne jako Unia Europejska przed nielegalną imigracją, ale także wymiar bezpieczeństwa, obrony w sensie wydawania większych pieniędzy na obronę i bezpieczeństwo, czyli wzmacniania własnej strategii obronnej, własnego poczucia bezpieczeństwa, ale także inny wymiar, wymiar społeczny, czyli te programy społeczne, socjalne, takie jak w Polsce 500+, czy Mieszkanie Plus, że to również powinno być modelem dla Unii Europejskiej, żeby zapewnić ludziom, obywatelom poczucie bezpieczeństwa, także finansowego i bardziej równe szanse. To są te zasadnicze elementy przemówienia premiera Morawieckiego. Mówię także o tym, że powinno się walczyć z wyłudzeniami VAT-owskimi, tak jak to miało miejsce w Polsce, ale o tym, że także powinniśmy kłaść nacisk na rozwój nowoczesnych technologii, by nie stać się jakimś skansenem w bardzo nowoczesnym świecie. Także mówił o wartościach chrześcijańskich, o szacunku, powrocie do tradycji chrześcijańskiej. Więc było kilka takich ważnych punktów, ale niestety premier zamiast być osobą, której poglądów się słucha i do tych poglądów się nawiązuje, stał się w pewnym sensie nie z własnej woli osobą, która została zepchnięta do defensywy, przynajmniej częściowo musiał opierać zarzuty dotyczące tego, jak wygląda sytuacja w Polsce. Było oczywiście wiele głosów krytycznych o praworządności, o wolnych sądach, reformie systemu sprawiedliwości. Część z tych głosów, miałam wrażenie, że była kompletnie oderwana od rzeczywistości, bo europosłowie zagraniczni, którzy zabierali zdanie na ten temat, nie mieli często pojęcia, co dokładnie się dzieje, dlaczego im się ta reforma nie podoba, ale słyszeli, że jest źle, więc powtarzali jak papugi. No i to było przykre, że właściwie zamiast premier dyskutować na temat tego, jak powinna się rozwijać Unia Europejska, musiał w dużej części otwierać zarzuty.
Czyli wygląda na to, że ten nie jesteśmy traktowani jako równorzędny partner, że ten nasz głos nie jest traktowany jako propozycja, tylko jesteśmy tym petentem, który musi się tłumaczyć z tego, co się u niego dzieje.
Ja bym inaczej powiedziała. To jest kolejny dla mnie przykład tego, że są podwójne standardy. I tak jest także, jeżeli chodzi o podejście do praworządności w Polsce i do Polski. Tu to wypunktował niedawno europoseł portugalski, z partii chadeckiej zresztą, czyli wcale nie stronnik Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że co prawda on ma zastrzeżenia co do tego, jak wygląda praworządność w Polsce, ma zastrzeżenia co do reformy sprawiedliwości w Polsce, ale jednocześnie jak patrzy na to, jak Komisja Europejska podchodzi do sprawy Polski albo Węgier, a jak podchodzi do sprawy Malty, podchodzi do sprawy Rumunii, to widzi bardzo dużą dysproporcję i podwójne standardy, bo jego zdaniem Komisja Europejska w przypadku Polski, ale także Węgier jest nadmiernie gorliwa, także sprawia to wrażenie wręcz jakiejś ideologizacji tej sprawy i upolitycznienia, a z drugiej strony kwestię szokującą, czyli morderstwa politycznego dokonanego na dziennikarce na Malcie, która badała aferę korupcyjną i w tą aferę korupcyjną byli również zaangażowani członkowie rządu. Jest traktowana jakoś tak po macoszemu. Co prawda Parlament Europejski oddał hołd tej dziennikarce Komisji Europejskiej, ale na tym się skończyło. Rząd maltański nie podał się do dymisji, nie było żadnych zwolnień. Śledztwo jest prowadzone w sposób bardzo opieszały i nikt przede wszystkim się nie zajął tym, że oskarżenia, które formułowała ta dziennikarka i opierała je na dowodach, prowadziły wręcz do najważniejszych polityków na Malcie. I tym Komisja Europejska się nie zajmuje, pomimo że to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, jeżeli tak mały kraj jak Malta, w którym wiadomo, że są jeszcze większe powiązania i ta sieć jest znacznie bardziej gęsta niż w przypadku większych krajów, jest rządzone przez rząd, który być może ma powiązania mafijne. To przecież jest przerażające. Jest druga sprawa, reforma systemu sprawiedliwości w Rumunii, gdzie również Komisja Europejska wyraża swoje zaniepokojenie, mówi, że jest nie w porządku ta reforma, ale robi jakoś to w sposób dyskretny, to dlatego, że rząd w Rumunii jest rządem socjalistycznym, więc pochodzi z innej grupy politycznej, a prezydent z kolei jest chadekiem, no więc oni są z tego obszaru politycznego, któremu należy się więcej sympatii i wyrozumiałości.
A jeśli chodzi o same podziały wewnątrz Komisji Europejskiej, bo pojawiła się w pewnym momencie taka informacja, przynajmniej do polskich mediów takie informacje dochodziły, że tam jest pewien podział, że pan przewodniczący Juncker już chciałby ten spór z Komisją, z Polską zakończyć, żeby nie przechodzić do historii jako polityk jeszcze jednego sporu. Jako przewodniczący z kolei pan Timmermans naciska też ze względów swoich własnych wewnętrznych jakby i holenderskiej polityki na kontynuację tego sporu. Czy to jest prawda, że tam były jakieś kontrowersje, czy to jest taki podział na złego i dobrego policjanta?
Sama pisałam nawet duży tekst o Fransie Timmermansie, w którym poruszyli taką tezę, że to jest dla niego element instrumentalny, ta walka z polskim rządem, mający być trampoliną polityczną, która zapewni mu bycie komisarzem holenderskim w kolejnej kadencji Komisji Europejskiej. Ja myślę, że obie teorie mogą być prawdziwe. Może rzeczywiście jest tak, że podzielili się rolami i teraz Jean-Claude Juncker jest tym dobrym policjantem, który jest bardziej wyrozumiały, tolerancyjny w stosunku do Polski, bardziej taki koncyliacyjny, a Frans Timmermans jest tym, który ma być fajterem, ma mocniej oskarżać Polskę. To jest niewykluczone, tego tak naprawdę to nikt nie wie. Ale z drugiej strony jest też coś takiego, że Juncker ma większe poczucie odpowiedzialności za całą Unię Europejską i za całą Komisję Europejską. To jest polityk, który był kilkanaście lat premierem Luksemburga. Można się z nim nie zgadzać, można nie zgadzać się z jego poglądami politycznymi, bo on też jest federalistą na przykład. Ale nie można mu odmówić poczucia odpowiedzialności i tego, że on jednak rozumie Europę, rozumie Unię Europejską, czuje się współodpowiedzialny za kształt Unii Europejskiej i patrzy na to w sposób bardziej całościowy. I dla niego także Polska jest jednym z elementów tej układanki. On zdaje sobie sprawę, że w tym momencie to mielibyśmy tak, nie tylko mamy konflikt Polski z Komisją Europejską, ewentualnie zakończony porażką Komisji Europejskiej, bo gdyby doszło do głosowania na forum krajów członkowskich w związku z artykułem numer 7, to na samym końcu jest głosowanie, które wymaga całkowitej jednomyślności. Węgry już nieraz mówiły, że w tym wypadku będą głosować przeciwko sankcjom na Polskę. Zatem to oznaczałoby, że Komisja Europejska poniosła by spektakularną porażkę. To jest jeden aspekt tej sprawy, że Juncker sobie zdaje sprawę, że na końcu tego może być porażka Komisji Europejskiej, tym bardziej, że kończy im się kadencja powoli i nadchodzi czas podsumowań. Ale to także co innego. On widzi jednocześnie, że Unia Europejska jest teraz pogrążona w wielu kryzysach, w wielu problemach, o wiele bardziej poważnych niż to, co się dzieje w Warszawie. Zatem w tym momencie, gdy otwieranie frontu niepotrzebnego i podgrzewanie konfliktu z polskim rządem jest po prostu nie na rękę całej Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej, bo czas zająć się poważnymi tematami.
A czy istnieje już giełda kandydatów w kuluarach europejskich? Czy są przypuszczenia, kto będzie kolejnym przewodniczącym w nowej kadencji?
Będą na pewno tak zwani szpicem kandydaci, czyli każda frakcja polityczna, a właściwie to głównie dwie frakcje polityczne, czyli socjaliści i HDC, będą mieli wcześniej takie prawybory. I będzie startować po kilku polityków, którzy będą chcieli być tym jednym oficjalnym kandydatem tej partii, tej frakcji na szefa Komisji Europejskiej. No nazwiska się już pojawiał, właśnie mówiło się z tego czasu, żeby tak, wiadomo, że Juncker nie będzie chciał być po raz kolejny szefem Komisji Europejskiej, bo sam to zapowiadał wielokrotnie. On się czuje zmęczony fizycznie, psychicznie. Ja to rozumiem i wydaje mi się, że tutaj nie blefuję, mówiąc, że nie chce startować. Ale mówi się, że na przykład wśród socjalistów bardzo duże ambicje ma obecna szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, która chciałaby być kandydatką socjalistów. Oficjalnym kandydatem na szpicyn kandydata jest już wiceszef Komisji Europejskiej, socjalista, bo mówimy o socjalistach, odpowiedzialny za kwestie związane z energią, Maroš Šefčovič. Ja robiłam z nim kilka dni temu wywiad dla Telewizji Polskiej. Powiedział mi w tym wywiadzie, że właśnie będzie startował, będzie się ubiegał o to, by być szpicen kandydatem socjalistów. Ale mówi się na przykład, i to jest bardzo ciekawa informacja, choć na razie może jeszcze plotka, że ambicje na bycie szpicen kandydatem HDK-ów ma szef HDK-ów w Parlamencie Europejskim, niemiecki europoseł, względnie młody, bo 40-kilkuletni, Manfred Weber. Weber jest uważany za takie jedno z cudownych dzieci niemieckiej polityki, człowieka dosyć blisko stojącego kanclerz Merkel, chociaż on akurat pochodzi z CSU, a nie CDU. Jest na pewno ambitnym politykiem i mówi się o nim, że jego marzeniem jest przynajmniej startowanie w tych wyborach na szefa Komisji Europejskiej. I to może pociągnąć ze sobą ciekawe konsekwencje, bo Weber teraz oficjalnie mówi, że absolutnie nie ma żadnych rozmów prowadzonych pomiędzy Polską, a przepraszam, konkretnie Prawem i Sprawiedliwością, a partią chadecką, mającą na celu przystąpienie Prawa i Sprawiedliwości do partii chadeckiej po wyborach w 2019 roku. On się od tego odżegnuje, mówi, że absolutnie nie, że w Warszawie jest złamana praworządność, nie ma o czym mówić. Wczoraj miał też takie dosyć krytyczne wystąpienie w czasie przemówienia premiera Morawieckiego. Ale to jest Niemiec, więc jest politykiem pragmatycznym. Więc jeżeli rzeczywiście będzie chciał być tym kandydatem i będzie wiedział, że ma na to jakieś szanse, to można oczekiwać, że zacznie łagodzić swój plan w stosunku do Warszawy, ponieważ sprzeciw Warszawy by zablokował jego ambicje polityczne. Zatem tutaj można się spodziewać wielu ciekawych ruchów, które będą podyktowane także tym, co się będzie działo w związku z kampanią do Parlamentu Europejskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Dominika Cosić, korespondentka Telewizji Polskiej i licznych polskich mediów w Brukseli, w Strasburgu. Chciałem jeszcze panią zapytać, czy rzeczywiście Unia Europejska zamierza zamknąć internet, jak głosi wieść ludowa, ale to może już będzie temat na rozmowę kiedy indziej. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.
Następnym razem bardzo chętnie i życzę panu i państwu bardzo miłego dnia.
My też dziękujemy. Do widzenia.